Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 585 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest
Mateusz Zdanowicz.
Przed mikrofonem Mateusz Widut. Przepraszam za mój głos, ale udało się, żyję.
Tak.
Mam nadzieję, że głos kiedyś wróci. Taki znaczy, poprawny.
Brzmi normalnie, tylko tak jakbyś umierał, ale spoko.
No i nie mogę się uśmiechać, ale to w naszym kraju akurat no, nie jest potrzebne.
Nikt nie zauważy.
Tak.
A Paweł jedzie. Tylko dosłownie do nas chyba, mamy nadzieję.
Ja mam takie marzenie, żeby na przykład Paweł Stachyra słuchał odcinków GNM+, w których go nie ma i wiedział, że jest ten rolling joke o tym, że on jedzie.
Powiedzieliśmy mu raz, pamiętasz, że...
Ale podobno tydzień temu, ja trochę słuchałem, tylko byłem taki po narkozie, tak wiesz, tak 50-50. No. Chyba nie był taki w pełni świadomy tego, że to jest coś śmiesznego.
No, już nie, wydaje mi się, że wie. No, nieważne.
No, zobaczmy. Ale dobrze, niech jedzie. Niech
dowiemy
jedzie.
Się, jak posłucha tego odcinka.
Dobrze.
W każdym razie nie pytam, w co grałeś, chociaż może
nie,
w coś
no, grałem.
A, no to super, grałem. Doskonale. No tak, bo grałeś pierwszy w coś, zanim miałeś zabieg.
Tak.
Okay.
I po też trochę grałem, no bo spoko. W sumie byłem bardzo krótko w tym szpitalu. No to, co mogę powiedzieć, to grałem w remastered The Last of Us Part 2.
Ja też.
Recenzje są, więc nasza opinia nie będzie pewnie jakaś super, jakaś świeża.
To się nie da mieć nawet takiej jakiejś wyjątkowej opinii, no bo...
Tak.
Jakby to jest po prostu...
Ja mam...
Nie wiem.
Metodę na ten tytuł. No. Dlatego, że oczywiście The Last of Us Part 2 Remastered to jest tytuł dla fanów serii. To nie, to...
Albo jak ktoś nigdy nie grał.
Niekoniecznie. Dlatego, że patrząc na cenę, czyli 200 zł wersji PlayStation 5,
no.
A wersji na PlayStation 4, która kosztuje nowa, foliowa sztuka ze sklepu, 100 zł, no to masz różnicę 100 zł. A, i tutaj tak. Jest podkreślenie. Już w wersji PlayStation 4, którą włożycie do PlayStation 5, macie patch, który wyszedł w 2021 roku, tak, który daje wam ten tryb 30 i 60 klatek, lepsze renderowanie tekstur i tak dalej, i tak dalej. Więc finalnie, oczywiście są różnice takie, że gra się szybciej ładuje.
No jest przede wszystkim natywne to 4K.
Ale tego praktycznie nie widać. To możecie sobie nawet sprawdzić na Digital Foundry.
Wyczuwam komentarz Wojtka.
Nie, w sensie, okej, jak komuś na tym mega zależy, to na przykład widoczność doczytywania się tekstur jest praktycznie nie ma doczytywania tekstur i pojedynczych obiektów jak trawka i tak dalej w tej wersji, która teraz wyszła. Mhm. A w tej na PlayStation 4 nawet z patchem jest widoczne to doczytywanie. Ale to jest tak naprawdę, kiedy oglądacie dwie wersje gry w tym samym no. czasie. A tak to nie ma kompletnie sensu, chyba że właśnie jesteście fanami, bo te dodatki, które dodaje ta wersja remastered, no one są warte ogrania, jeśli właśnie lubicie The Last of Us, tak? Czyli macie trzy poziomy.
Tak, tylko że właśnie jak ktoś jest fanem The Last of Us, to ma już The Last of Us 2 i sobie może kupić upgrade, nie za 50 zł.
Tak jest.
Więc to też jest taka dobra opcja właśnie. Ale tak, jak zacząłeś mówić, są zagubione poziomy, czy jak to się nazywało?
Wycięte.
Wycięte poziomy.
W tym dwa są takie, że w sensie chcieli coś zrobić i praktycznie widać, że to jest niedokończone, a jeden jest totalnie wycięty, był gotowy i on trwa z 10 minut, no. Więc łącznie pogracie 20 minut.
No tak, no to jest coś takiego, jak kupujecie sobie Blu-raya jakiegoś filmu i macie jakieś tam zza kulis, powiedzmy, materiały bonusowe. To jest coś takiego, tylko że interaktywne, bo możecie zagrać na tym levelu, co twórcy o nim opowiadają.
Tak. Z takich mega dziwnych rzeczy to zwiastun filmu dokumentalnego, który będzie się odpalał, jak go zrobią. To jest w ogóle nie, bez komentarza. Kolejna rzecz to minigra gitara. Spoko, no. Bo teraz możesz mieć różne gitary i różne postacie, które grają i no więcej tak, wow. Jakby chyba akordów. Ale to pobawicie się no, 5 minut.
Dla mnie najważniejszy dodatek, bo ja praktycznie grałem tylko i wyłącznie w to.
Czyli, no,
czyli w Bez Powrotu, czyli rogalikowy tryb, który ja spodziewałem się, że będzie troszkę tam mniej gameplayu, w sensie, bo tu jest całkiem dużo tych systemów, tych różnych urozmaiceń rozgrywki, bo to jest roguelike normalny, czyli jakby zaczynacie sobie w takiej kryjówce, macie na ścianie mapkę, gdzie są levele poprzyczepiane. Na początku macie jeden, ale potem to się trochę rozgałęzia. Na przykład, że możecie sobie wybrać już za drugim razem, jak przejdziecie pierwszy level, to możecie sobie wybrać, czy bierzecie na przykład tę mapkę na górze, czy tę mapkę na dole. Nie? I to są czasem różne tryby.
Znaczy potem... tryby takie, że albo macie hordę,
tryby
która...
są cztery. No, potem się odblokowuje więcej.
W sensie, tak podstawowo macie hordę. Ja tylko... Okej, dobra. Czyli macie hordę, która na was naciera i musicie tych wszystkich przeciwników po prostu pokonać i kończy się wtedy runda. Lub ten drugi taki podstawowy tryb to zazwyczaj fale zombie, też jakby horda. Tylko tutaj macie określony czas, w którym musicie wytrwać. Niekoniecznie w ogóle zabijać tych przeciwników. Po prostu musicie przetrwać ten czas, tak więc to są takie dwie podstawowe rzeczy, które później różnymi trikami i tak dalej jest to usprawniane, tak?
Ja chciałem powiedzieć, że że ten drugi tryb, ten tryb taki, on się nazywa polowanie, strasznie stresujący jest i strasznie trudny momentami, bo wrogowie zawsze wiedzą, gdzie jesteśmy. I no bardzo stresujący jest ten tryb, jak nam się trafi, bo no nie można, bo jak masz ten tryb, że fale atakują, no to tam wrogowie nie zawsze wiedzą, gdzie jesteś, więc można się też grać skradankowo, więc no ogólnie to mi przypomniało, że to jest całkiem trudna gra, jak grałem na normalnym poziomie w ten tryb.
No tak, trzeba sobie przypomnieć w ogóle klawiszologię, bo też od tego zacząłem i tak, czekaj, jak tu się leczyło w ogóle, gdzie ten plecak,
no.
Nie?
I też, no, to jednak trzeba lubić ten gameplay, ale to, no, to kupują osoby, które lubią dla Last of Us, nie oszukujmy się.
No i zdobywacie jakieś tam tabletki, czy coś tam, to możecie są, odblokowywać no, po prostu kolejne bronie.
To są przeniesione te poziomy rozwoju, które mamy w Last of Us 2 po prostu normalnie, tak. Tylko że w rogaliku. Jest też taka szafeczka, że pomiędzy poziomami możemy sobie kupić, coś tam jest losowo dobierane, są jakieś rzeczy, na przykład nową broń sobie kupicie, albo coś. I są też, mówiłeś o modach, tych takich wariacjach w rozgrywki, bo tutaj jest coś takiego, że jak gracie sobie, gracie tam paręnaście minut, godziny i tak dalej, to odblokowujecie na przykład mody i to są takie modyfikatory po prostu rozgrywki i to może być modyfikator, że pokonany wróg zostawia po sobie bombę, która rani zarówno was albo wrogów. To może być modyfikator, że są niewidzialni wrogowie, więc w ogóle jak masz na przykład klikaczy i oni są niewidzialni, to jest problematyczne. Może być modyfikator, że na przykład jak zabijecie kogoś po cichu, to potem macie przyspieszone poruszanie się, więc to są takie no, bonusy albo debuffy, powiedzmy, urozmaicające rozgrywkę, to jest spoko. I też poboczne cele są takie do wykonywania, więc jest tam całkiem sporo treści jak na taki dodatkowy tryb rogalikowy, więc mi się spodobało.
Nie mówiłem o tym, ale oprócz tego jest jeszcze coś, co też jest bez sensu, czyli komentarz twórców do całej gry.
Znaczy nie wiem, czy bez sensu, jak ktoś lubi takie rzeczy, nie?
Ale ja mówię, co jest bez sensu. Musisz przejść całą grę.
Żeby go włączyć.
No. To jest totalnie bez sensu, bo jak kupuję już ten remaster, to zazwyczaj już albo przeszedłem tą grę, a po drugie, nawet jeśli nie przeszedłem, to dlaczego zabraniacie mi włączyć ten tryb? To kompletnie, to ja muszę trzy razy finalnie przejść grę, bo kiedyś przeszedłem, teraz muszę przejść na dopiero za trzecim razem.
Na tym samym koncie przeszedłeś?
Ale okej, ja nie miałem PlayStation Plus, więc nie mam w chmurze tego zapisu. Nie mam już tej PlayStation 4.
Wydaje mi się, niech ktoś nas poprawi.
Można oczywiście te save'a przenieść.
No właśnie.
Ale ja nie miałem plusa, nie no to wrzuciłem to już, tego, no dobra, nie przeniosłem sobie, sprzedałem konsolę.
To głupie.
Więc no głupie jest.
Bo to nie jest fabularne, nie?
Cześć, Pawle.
Ten bez powrotu nie.
No to właśnie, to nie ma żadnego powodu, żeby zamykać to za historią.
Nie, on teraz mówi o w ogóle komentarzu, bo w kampanii możesz sobie włączyć też komentarz twórców.
Okay.
Ale żeby go włączyć, musisz przejść grę najpierw, nie?
Całą.
A, no to komentarz to ma sens trochę, w sensie to jest taki standard chyba, że komentarz się uruchamia w jakimś specjalnym trybie. Chociaż ja pamiętam, nie wiem czy...
Ale wiesz, jakby to wyszło, jakby to teraz wyszło ta gra pierwszy raz, to by to miało.
Tak,
może to, jakoś bym to usprawiedliwił.
No to remaster. Właśnie tak sobie pomyślałem, że... o jakiejś grze, gdzie komentarza nie było w oryginale, a w remasterze się pojawił i przypomniał mi się Bioshock, remaster jedynki i dwójki.
Nie psuj nam ustaw różowe, bo najładniej wygląda na kamerze, takie ciemno-różowe niech będzie.
Już tydzień temu dobrze popsuliście, więc przyszedłem tutaj trochę
popsuł?
Porządku.
A to nawet nie widziałeś, Paweł nie widział. Nawet,
nie? Nie zdążyłem chyba, ale dobra, słuchajcie, Bioshock.
No.
On miał taką, o patrzcie, jak kolor.
Pięknie.
Radia. On miał taki remaster jedynka i dwójka, nie wiem czy graliście w to, bardzo fajne były i tam był właśnie komentarz twórców do uruchomienia, był w trybie tam do, i to chyba było w formie znajdziek, że znajdowało się właśnie nagrania dodatkowe i tam Ken Levine się wypowiadał o tym, jak mu się tworzyło jedynkę i dwójce, to nie wiem, kto się wypowiadał.
Ciekawe.
Mniej jakby to było fajnie zaimplementowane, ale no to nie było tam schowane w sumie za postępem historii. Tutaj też nie ma za bardzo sensu, jak się tak zastanowić. No bo to jednak, jak remaster jest, no to zdecydowana większość kupujących to będą ludzie, którzy już to grali. Bo jeszcze, żeby to był remaster, tak, wiecie, tak, gry tak. sprzed dekady dwóch, a to jest remaster gry sprzed roku dwóch.
Czterech,
no ale wiecie.
Czterech czy więcej?
No. I finalnie jeszcze mam super jakby trik. Trik w ogóle, jak oszczędzić na tym, żeby dostać wersję na PlayStation 5 i zapłacić mniej. To znaczy, i mieć wszystko nowe.
No.
Tak, w folii. Idziecie do sklepu, kupujecie PlayStation 3, wersję na PlayStation 4 za stówkę w folii i za 50 zł kupujecie upgrade i łącznie wydajecie 150 zł. A jakbyście chcieli kupić wersję na PlayStation 5, to na sklepie kosztuje 200, 210, 220 zł. Więc jak macie big brain, jak ja, to możecie 50 zł oszczędzić, a macie wszystko nówkę.
No tak, tylko właśnie ciekawi mnie, zakładam, że zdecydowana mniejszość to są ludzie, którzy kupią faktycznie, chyba że ktoś chce mieć pudełko, nie? Bo tak to, no, większość ludzi na pewno grała w już dwójkę i sobie po prostu kupi ten upgrade, nie? Ciekaw jestem właśnie, jak to się sprzeda tak
pudełkowo. Albo wiesz, ktoś sprzedał konsolę razem z grą i tak. No chyba, teraz by no, chciał chyba, sobie pograć, ale tak czy inaczej, raczej dla mnie, to, dla osób totalnie, które nie grały, tak, i nie wiem, i chcą mieć tylko wersję ze znaczkiem PlayStation 5, wtedy sobie kupcie tą wersję na PlayStation 5, bo jak nie, to wystarczy zwykła PlayStation 4 z tym darmowym upgrade'em, praktycznie zero różnicy jakby technicznej. No.
Albo no, spoko.
Super fan, no to kupcie sobie.
Mi się podoba ten tryb nowy i to jest najważniejsze. 50 zł bym dał, ale nie więcej, nie? Tak
powiem. No tak, tak, zdecydowanie. I oprócz tego grałem w taką grę w Game Passie, co się jeździ rowerami.
Są różne, bo jest Descenders i jest Downhill coś tam.
Właśnie, sprawdźmy, bo ja nie pamiętam, jak
taka
się
kreskówkowa, że widzisz od góry? To jest to, co myślę, Downhill, tylko nie pamiętam pełnej nazwy.
Bike.
Trudna jest. Super.
Game Xbox.
Let me Google Downhill Bike. Tak, Lonely Mountains Downhill. To jest
tak. Frustrująca.
Ale jak ci się uda, to już jest fajna.
Czas jakby, który wydaje się, że trwa, jakby, że minuty są bardzo długie, nagle okazują się, że są bardzo krótkie, no. Bo musicie pełne skupienie tutaj swoje zaangażować, ale no, ciekawy tytuł taki, żeby właśnie sobie bez jakiejś spiny czy coś, że musimy przejść, jakaś fabuła i tak dalej, pograć.
To są po prostu zręcznościowe zjazdy rowerkiem, tylko no, ta kamera jest taka, że od góry, trochę rzut izometryczny właśnie, grafika jest bardzo pastelowo-kolorowa, takie klocki bardziej, no i jest trudno bardzo, nie, bo zahaczymy o cokolwiek, to się wywracamy i koniec. I to jest, jak zaczynam od początku albo od checkpointu wtedy. Więc trzeba tutaj bardzo skillowo jechać. Mi się podoba.
A ze z takich staroci to zawsze chciałem zagrać, ale finalnie nigdy się nie udało. I to też znalazłem w Game Passie. Więc przypominam, jeśli ktoś jest fanem Dishonored albo Arkane, to jest Dishonored Death of the Outsider.
Dodatek do jedynki.
Do dwójki. Tak jest. W pełni po polsku. Fabularnie taki mech, ale możecie powrócić do tego świata i trochę sobie przypomnieć, jak to grać w gry, w których macie no, kilka przynajmniej różnych ścieżek do tego, żeby osiągnąć swój cel. Tak więc jak ktoś by się zastanawiał, to jest w Game Passie i na pewno warto spróbować. Ja na razie chyba jestem w połowie.
Bardzo fajne.
I to wszystko ode mnie.
No spoko, no.
A ty?
Paweł, grałeś w coś? Mhm. Tylko nie Total War.
To co ty? W Total War też. Ale
a w co ja grałem?
Skoro już,
bo ja grałem na przykład w Hell Let Loose trochę, ale też mówiłem o tym.
Nie grałeś w Palworld?
Grałem trochę w Palworld, jutro chcę postreamować. Grałem dosłownie, założyłem bazę, tam jacyś niewolnicy już coś tam mi wydobywają kamienie, pokemony. Ale nie grałem więcej. Znaczy,
to jest taki typowy survival.
To jest typowy survival, w sensie gameplayowo niczym się za bardzo nie wyróżnia od Valheima i innych tego typu gierek, tylko mi się trochę bardziej wizualnie Valheim podobał.
Niższą jakością się wyróżnia.
No nie, ale jakością
też
czego?
Też animacje często nie są najwyższego
poziomu. Właśnie o to chodzi, nie?
Ta gra się wydaje, ona jest taka sklecona. Jakby był ten koncept, że no fajnie, można postrzelać do Pokemonów, zresztą nie można, bo żeby postrzelać, to trzeba spędzić w tej grze
parę dobrych godzin. No ludzie przesadzają z tymi, wiesz, to są clickbaity w headline'ach, nie?
Tak, ale chodzi o to, że można sobie, jak chcesz postrzelać do Pokemonów, po co ludzie tę grę instalują, to musisz spędzić parę godzin na łupaniu kamienia i drewna, jak to zwykle w takich survivalach.
Czy potem to Pokémony za ciebie robią jednak głównie?
No i nie? Na jedno wychodzi.
Bo chodzi o to, że budujemy sobie tą bazę jak w takich zwykłych survivalach, no wiecie o co chodzi. A potem właśnie łapiemy Pokémony. To oczywiście nie są Pokémony, ale będziemy mieć Pokémony, bo szanujmy się. I przydzielamy je do tych różnych zadań, też zabieramy je potem ze sobą i one mogą walczyć z nami, z innymi stworkami. I tak sobie rozbudowujemy tę naszą ferajnę. I potem są też takie dungeony nawet z bossami, widziałem. Więc trochę tego kontentu jest, to jest early access. Ale no mówię, też pogram trochę jeszcze jutro i tyle, bo to nie jest aż tak wciągające. Valheim mnie bardziej wciągnął, bo miał klimat. A to nie ma za bardzo klimatu.
To też, ale no ta gra jakby...
Aczkolwiek to nie jest...
Ona się zaczęła i
nie jest badziewym jakimś, bo jednak to pomysłu. Nie jest tylko siła hype'u, nie? Wydaje mi się. Jednak...
To jest siła hype'u.
Aż gdzie, tak? Gdzie to ty... I ludzie znaczy, grają tylko, no, panie, cały czas?
Jakby ludzie grają w różne rzeczy, nie? No może ludzie tak. Grają w Pokémony przecież, te nowe. To, więc siła hype'u jakby istnieje. A że tutaj sobie też zagrali. Znaczy wiesz, to ja nie sądzę, że ta gra szybko straci na popularności, chociaż no, zależy... Pewnie do czasu tego słynnego wielkiego pozwu, który się pojawi i będzie ciekawym.
No to mnie ciekawi, tak. No bo tak jak ktoś nie wie, no to są oskarżenia, że jest plagiat z modeli Pokémonów i faktycznie ludzie wrzucają do sieci dosłownie, że te modele są tak bardzo podobne, że dosłownie przylegają do siebie idealnie model jakiegoś tam wilka. Ja się nie znam tak, na Pokémonach.
Generalnie tak nawet na pierwszy rzut oka, jak pierwszy zwiastun wyszedł, to ja tam widziałem konkretne już Pokémony jakby w niektórych z tych.
No ja właśnie nie, bo designy. Ja za bardzo nie jestem na bieżąco.
No właśnie
nie,
to chodzi, ale... że to troszkę oni jak celowali, bo przede wszystkim sporo osób jakby zna Pokémony z tych starszych generacji na przykład, albo też kojarzy bardziej te modele, czy sprite'y, czy rysunki, tak? Natomiast trochę mniejsza, mam wrażenie, część populacji, przynajmniej u nas, kojarzy ten nowsze. Chociaż one się lepiej sprzedawały w sumie u nas, ale wiesz, tak jakby mniej no są tak, te tak. Klasyczne, tak? Gdzie już te Pokémony są z tymi modelami 3D.
Chociaż...
I one troszkę tam wyglądają...
Jest już
estetykę mają trochę inną.
Jest już mod, który dosłownie wprowadza tak. Pokémony.
Tak, już zbanowany przez Nintendo. Nie?
A, już, okej.
Okay. Więc oni tam obserwują na pewno.
Ciekawe.
Tę gierkę, natomiast tutaj jakby to nie jest nawet kwestia lekkiej inspiracji, tylko niektóre są tak wyraźnie skopiowane, że to aż zęby boli. Nie chodzi tylko o modele, bo modele jasne. Jeden do jednego niektóre pasują, chociaż trzeba zaznaczyć, że dzisiaj tak ludzie sporo widziałem nad tym siedzieli, składali na części pierwsze te modele i tam faktycznie wychodzi na to, że to nie są, nikt nie przekopiował pasy domowej Ctrl C, Ctrl V.
Tylko zrobił od nowa, ale taki sam.
Dokładnie, jakby no. Przekalkował, jak przez ten, więc w sumie na jedno wyszło.
No
ale jakby, no to trochę inne technicznie. I właśnie zobaczymy, czy te technikalia uratują twórców Palworld, którzy generalnie już w przeszłości udowodnili, że raczej oryginalność to nie jest ich.
Tak, ich poprzednia gra się nazywa Craftopia i dosłownie to jest Breath of the Wild.
Tak.
Przy czym dosłownie początek jest identyczny, jak wychodzisz z jaskini i jest świat i w ogóle no, kolory takie same.
A widziałeś, że już zapowiedzieli następną.
Która ma też być klonem czegoś,
Hollow
prawda?
Knighta.
Hollow Knighta. A, dobra. No.
To jest, także no, ja nie wiem, jak oni unikają tych kul, ale...
A to jest studio z Azji, tak? Jakieś. No,
tak, ale... No,
tylko nie pewno, czy z Japonii, czy z Chin, bo w Chinach to takie jest luźniejsze zawsze.
Właśnie miałem mówić, że sporo tych bootlegów przez lata powstawało Pokémonów, tylko że Nintendo z niektórymi bootlegami nawet nie walczyło, bo to tak za małe było, nie? Dla nich. Żeby się tego czepiać. Natomiast to jest chyba pierwszy taki bootleg, który na dużą skalę, bo trudno to nie nazwać tego bootlegiem.
No chociaż... teraz, jak to nagrywamy, to już 5 milionów się sprzedało,
tam
a premiera była...
Tam chyba 6.
Więc... Okej, 6. No to premiera była parę dni temu, tydzień
tak.
Temu może.
Ogólnie na Steamie pobiła rekord jednoczesnych graczy ta gra tylko i wyłącznie PUBG, tam ma 3,2 miliona sprzed wielu, wielu lat.
No.
To PUBG, więc na pewno sprzed wielu lat. I to jest rekord, który jest dalej niepobity, natomiast oni przybili jakby CS:GO Go teraz.
Trochę współczuję twórcom gry Enshrouded, która jutro debiutuje i jest właśnie Valheimem takim.
No tak
bo bardzo ładnie się zapowiada to Enshrouded, w sensie też ma fajną grafikę i koncepty i w ogóle, ten... ale niestety trochę, nie, pewnie też nie, nikt nie przewidział w sumie, że to
studio
będzie
studio się nazywa Pocket Pair.
Tak, tak,
i
tak.
Z Japonii. Z Tokio. No okay.
Podobno, a tak, bo pamiętam, że ktoś pisał na jednym forum, że ich siedziba jest jakiś kilometr od Nintendo siedziby chyba. Coś takiego.
Ale bardzo mi się podoba, ja jakby podsumowując już ten wątek o tej grze, przerobiłem moją owcę na kebaba 10 na 10, nie żałuję zakupu.
No tak, bo oni zadali sobie pytanie, co by było, gdyby Pokémon można było jeść i to jest na pewno odważne.
No. Ale też jakby na pewno, żeby nie było, w tym ja się tu trochę czułem takie, że tu mam więcej do roboty niż na przykład w Pokémonie tym Arceus, co grałem, nie?
A nie, no oczywiście, bo to jest jednak gra, to jest dalej survival. Kopiówkę, no, jakiś ark czy coś w tym
no
stylu.
No właśnie wiem, ale mimo wszystko jakby...
A nie Pokémony.
Fajnie było, jakby w Pokémonach zrobili trochę więcej kontentu, mam wrażenie.
A to oczywiście. To jakby dwa zdania mogą być prawdziwe, nie? Że to no. jest... tutaj są modele zerżnięte z Pokémonów, rozgrywka zerżnięta z arka, UI zerżnięte z skądinąd i tak dalej. Generalnie zero oryginalności. A Pokémony mają beznadziejne gry ostatnio i fajnie jakby się postarali no,
bo
coś dobrego.
Jak czytałem komentarze pod każdym newsem praktycznie na ten temat na Facebooku, to wszystkie komentarze to jest właśnie szkalowanie Pokémonów, nie? Jak są na przykład newsy o tym, że no plagiat czy coś tam, czy AI, tak. to właśnie, że Game Freak coś tam.
Bo to jest także... niebezpieczny precedens, jeżeli to zostanie, bo tu nie chodzi o chronienie Nintendo, tylko chodzi o to, żeby no, jakby nie dopuszczać jednak czegoś takiego, bo jeżeli to przejdzie, jeżeli to ujdzie na sucho im, to zaraz będzie to uchodziło na sucho dużym studiom, które będą kradły jeden do jednego indyki.
No właśnie, to jest problem. Ale i tak się nikt tym nie zajmie. Jakby to...
No nie. A z innych okropnych rzeczy w branży, Gothic...
Ale czekaj, jeszcze nie skończyliśmy. Jesteśmy w sekcji, w co ostatnio graliśmy.
A w co jeszcze
graliśmy? Nie robimy chaotycznego plusa jak tydzień temu. To po pierwsze. Czy w coś jeszcze grałeś, Mateuszu?
Wiecie co?
Z ciekawych gier mnie interesuje.
Z ciekawych gier?
Czyli nie z Azji.
Akurat nie mam jeszcze Yakuzy, nie mam jeszcze Tekena, więc nic z Azji nie było. Natomiast, moi drodzy, no grałem przede wszystkim w grę, która nazywa się...
Coś no
nie,
no,
tak dużo to grałem, Hell Let Loose, grałem sobie tak ostatnio trochę, wróciłem.
Ale to chyba mówiłeś.
Tak, to drugowojenna strzelanka, taka bardzo przyjemna rzecz i tyle, nic więcej.
Ale jesteś ten team, co po prostu szybko zabijają go? Jesteś takim graczem? Czy jednak wczuwasz się w bycie żołnierzem?
Nie, tam
powoli?
Się trzeba wczuwać, bo... jakby...
Czy jesteś mięsem, czy jesteś żołnierzem?
Jestem żołnierzem, staram się. Znaczy, bo tam jest tak, że jakby nie możesz tam po prostu biec na Rambo, no bo tam jedna kulka i leżysz, nawet z pistoletem.
Ale niektórzy to lubią. W sensie lubią takich graczy, bo musisz, są łatwi.
Ale potem musisz czekać na respawn, tam no, ja 20 wiem. Sekund, potem znowu 30 sekund, aż ktoś tam...
O ile to gracze, a nie boty, bo przecież nie ma botów. Serwery w tych grach są wypełnione botami.
W Hell Let Loose?
Nazywają.
Nie.
Jestem Tomek, prawdziwy gracz.
Nie ma tak, nieprawda. Natomiast, natomiast w Game Passie ostatnio ta gra wylądowała, to jest trochę więcej graczy, bo chyba jest crossplay, tak. Wydaje mi się. Tak. Więc fajne. No i tylko to jest takie 50-50, bo jak trafisz na oddział, gdzie jest dowódca oddziału, który ogarnia, to jest bardzo fajnie. A jak trafisz na oddział, gdzie nie ma w ogóle dowódcy, albo jest taki, co nic nie mówi, to już jest gorzej. To takie, że praktycznie...
Jak to w wszystkich składach i tak dalej, no, to jest generalnie... No. Tak, jak jest dobrze, to jest dobrze.
Co drugi mecz właśnie trafiam na takie, że są oddziały, że faktycznie są skład liderzy i tam chłopaki idziemy tu. A co drugi mecz to jest taki, że no właśnie tam nic, tylko czasem ktoś powie coś raz na mecz i tyle. Ale gierka spoko bardzo, więc polecam.
Dobrze. Pawle? Coś jeszcze, czy tyle?
Tyle. W sensie ja już zmieniłem temat na pierwszy temat.
Tak, okej, dobrze. Nie wiem, czy to ustaliliśmy, że nie wiem, czy to będzie pierwszy temat, ale dobrze, zacznijmy od tego. Dzieje
tak,
się
ja
zła rzecz.
Żeby Paweł był, no to, bo to wy będziecie tylko.
Zła rzecz. Strona Piranha Bytes została przerobiona na stronę w HTML-u.
Nie zawsze taka była, jesteś
nie
pewien?
Nie zawsze taka była, nie?
No nie wiem.
W sumie nigdy nie byłem na stronie Piranha Bytes przed tym
Ja sobie wyobrażam ich stronę internetową zawsze jak takie, wiesz, jak macie strony z lat 90., nie? Takie wszystko takie, no wiecie, jak wyglądają strony z lat 90., nie? Takich wczesnych.
Kolumna po lewej, po prawej i główna.
To tak to wygląda.
No mniej więcej tak to właśnie było. Teraz jest po prostu białe tło, duże logo. I było dużo komentarzy, co się dzieje.
Najpierw
od listopada też jakby studio przestało publikować i wideo na YouTubie. I też tylko pojawiały się jakieś takie zaplanowane posty chyba na Twitterze, ale one dotyczyły tylko Alexa 2. No i się zrobił szum. Też w międzyczasie polski serwiso, magazyn, kwartalnik CD Action porozmawiał z jednym z bardziej znanych dziennikarzy niemieckich o tej sytuacji i się dowiedział, że właśnie jest problem, bo chyba Embracer chce sprzedać po prostu studio. Nie chce dokładnie zamknąć, jak większość studiów, które teraz ma, tylko raczej by sprzedał, tylko chyba to w kwestii samej Piranii jest to, żeby przygotować jakieś takie projekty, żeby pokazać nowemu nabywcy, że jest warto kupić i w ogóle.
Gothic 4.
Tam jakby w tle tego wszystkiego był też konflikt z tym Kajem Rosenkrantzem, tak? Jak dobrze pamiętam.
Z tym kompozytorem?
Wiem, że jeden z szefów Piranii podobno chciał robić Eleksy głównie, a duża część zespołu chciała zrobić nowego Gothica, wiem. Tak czy jest. Coś takiego, tak, gra w tych klimatach?
Tak, tak,
i właśnie chyba jeden z szefów odszedł jakiś czas temu, tylko nie ogłosili tego.
Ten Kaj, tak? Bo nie biorą.
Ja nie wiem, nie pytajcie. Ja tylko wiem tak, powiem tak, jak szukasz informacji, to ja tylko powiem, że zainstalowałem Kroniki Myrtany, moi drodzy.
Tak.
Zacząłem grać i odinstalowałem to po 10 minutach. To się nie da sterować w tej grze. To jest
Kroniki
jakiś absurd.
Kroniki Myrtany, ten mod, tak?
Tak.
Jakim ogóle... cudem? Przecież dzieci z zamkniętymi oczami w to grały.
Dzieci, które...
Streamerki w basenach w to grają i mówią, wow, aha, się fajnie gra i łatwo.
Tak, nie, znaczy jest fajna historia,
może do basenu
ale
wejść.
Może wejdę, nie wiem. To jest w ogóle...
Co dokładnie w sterowaniu dwójki ci przeszkadzało? Bo jedynka jeszcze rozumiem, aż przebiłeś się przez jedynkę na początku.
Nie wiem, jakby...
Tutaj nie masz przecież otwierania dwoma
nie chodzi, chodzi o poruszanie się nawet. Jest takie drewniane i takie nieintuicyjne, że no nie mogłem po prostu zdzierżyć.
Do przodu, na bok, na bok.
Skręcanie taki dziwny z tą myszką też tak nie.
No jakby... To nie jest gra, w której sterujesz ekskluzywnie jakby...
Jezu, wiem, ale no ja wierzę jak zwykle i zawsze będę wierzyć, że jeżeli nie grałeś w Gothica kiedyś dawno temu, to nie podejdzie ci i chcę znaleźć taką osobę, która...
Wszyscy... Dziś... No to włącz dowolnego streamera w basenie.
A to oni to robią dla klików, nie?
Tak, ale bawili i się dobrze bawili. Mhm. Widziałem w tych basenach uśmiechy.
Dobra.
Odszedł Bjorn Pankrac. Tak.
Co?
Kaj to był kompozytor, który
gdzie
teraz...
Ale przecież to on robił te filmiki. To on teraz odszedł?
Nie, no wcześniej.
Posłuchaj.
No poczekaj. Tak.
Jesteś.
Bjorn opuścił studio już w listopadzie, a zamknięcie Piranha Bytes było raczej katalizatorem jego decyzji. W ekipie panował konflikt interesów narastający od dłuższego czasu. Tutaj cytat wprost z właśnie wywiadu. No bo powstał problem, okej, i teraz jakby Pirania szuka jakby nowego właściciela. Mają też pomysł taki, że w ostateczności mogą zrobić Kickstartera na jakąś produkcję.
Na ich gry to wystarczyło, spokojnie jakby, nie?
Ten Kaj Rosenkrantz, to on robi zaś teraz muzykę do remake'u Gothica, tak? Razem tak. barcelońską ekipą.
Ale wydaje mi się, że na grę studia Piranha Bytes Kickstarter byłby spokojnie w stanie pokryć.
Oczywiście, że tak. Przynajmniej na pierwszą część działalności, tak? Jakby. No.
Ja nie wiem, jakie oni muszą mieć koszta, bo
właśnie mówią,
że to jest w ogóle studio, które gry udające AAA-ki próbuje robić w 30 osób od lat.
A może Bjornik z domu wyrzucił po prostu?
No właśnie, oni chyba nie pracowali tego w studiu, nie?
Nie, no myślę, że już pewnie mieli.
Nie, ostatnio chyba nie pracowali w studiu, a przynajmniej... No dobra, ale to by tłumaczyło te filmiki, bo tam jest Bjorn z żoną prawie zawsze i siedzą u siebie w domu. Okay. I faktycznie o Aleksie sporo gadali.
No bo Bjorn jest zafascynowany jakby fantasy i on chciałby po prostu robić Aleksa trójkę. Dodatkowo jeszcze w ogóle studio dostało dofinansowanie tam kilka milionów euro od niemieckiego urzędu na projekt Currywurst w ogóle.
Wow.
Okay. Się nazywa. Możliwe, że to jakby to już zniknęło z listy dotacji, ale to też się tak dzieje w momencie, kiedy po prostu już rozliczymy daną rzecz, że została zrobiona, więc możliwe, że to też tak jest. Do końca nie wiadomo, ale co ciekawe, już dalej jakby po nie wiem, dniu, dwóch, trzech od jakby tego też wywiadu CD Action już pojawiła się oficjalna wiadomość na stronie, która jest po prostu załącznikiem, ale co ciekawe, w trzech językach najważniejszych dla studia, czyli pierwszy niemiecki, wiadomo, drugi angielski, bo...
Taki angielski to musi być, to najważniejszy.
No
nie?
I
tak
wiadomość jak... od Piranii po polsku jest. I normalnie sobie klikacie i macie plik ODT w PDF. Oczywiście jest to przetłumaczone przez tłumacza Google, więc ta składnia jest taka...
No może DeepL.
Właśnie to raczej nie Google.
Kali pić, kali jeść, ale no po prostu tu zacytuję. Nie spisujcie nas jeszcze na straty, jesteśmy w trudnej sytuacji. robimy wszystko, co w naszej mocy, aby nadal tworzyć wyjątkowe gry ze światami, których można się zgubić. To zawsze leżało nam w sercu. Jesteśmy głęboko przekonani, że nam się uda. I tak dalej, i tak
totalnie
dalej.
Totalnie o niczym jest ta wiadomość.
Może, a może w Alexa 2 zagram sobie?
Nie no, że koncentrują wszystkie siły i cel na to, żeby znaleźć partnera do projektów, które już mają.
Powiem tak,
szkoda.
To by było bardzo smutne i bardzo zabawne jednocześnie, jakby studio upadło przez Embracera, które się utrzymało na falach branży, przez ile tam lat się utrzymali.
I to nie wiadomo, co robiąc.
A to tylko przy tym Embracer i ups.
Nie, no, Embracer to jest taka plaga. Oni tak zrujnowali ten... Ale to też jakby w dużej mierze właśnie widziałem takie opinie już coraz częściej się pojawiają, bo wiecie, w kryzys jest w branży, zwłaszcza w zeszłym roku było sporo zwolnień. Teraz znowu
500
osób
z Riot 500 Games, osób. Tak.
Ci to przynajmniej mają jako takie warunki przy
tym
zarządzaniu.
A to jest podejrzane bardzo.
Ale wiesz, jakby coraz częściej popularna jest teoria, że to jest wina po prostu tego konsolidacji w branży. Że wiecie, jeszcze studia, jeżeli studia były bardziej rozdrobnione i było ich sporo więcej, wiesz, firm konkurencyjnych i tak dalej, było gdzie znaleźć pracę w razie czego. I one też dużo łatwiej się na tych falach utrzymywały, nie? No była jednak większa różnorodność. A potem przychodzi taki Microsoft, czy Embracer, czy ktokolwiek i płaci ci za...
No tak.
No, za takie rzeczy. No to już jest jakby inne wymagania ma wobec tego studia ta firma, inaczej podchodzi do tej produkcji. No a teraz się okazało, kurde, może się nie opłaca mieć aż tylu ludzi w tej jednej firmie, nie?
No, tylko to jest właśnie takie wszystko podejrzane, bo na przykład Riot Games parę dni temu miał jeszcze 80 ogłoszeń o pracę prawie, znaczy ofert, a skasowali je teraz, jak ogłosili, że zwalniają pracowników, ale ja nie wierzę, że po prostu nagle zakończyli rekrutację. Na pewno ją wznowią za jakiś czas, tylko po prostu zapłacą tym ludziom mniej, bo będą juniorami.
Nie, no to raczej wiesz, to jest jak w korpo, po prostu oni nie wiedzą, więc mieli cel taki, że zatrudniamy tutaj do tego projektu, a nagle... koniec, to wszystko wyrzucili i tyle.
To jest trochę inna sprawa, bo Riot w Europie bardzo dużo działa przede wszystkim. To są inne prawa, trochę bardziej jednak.
Tak jak Sega.
Propracownicze.
Tak, ale robienie wielkiej gry Hyanoc, nie? Okay, którą robili 3, 4, 5 lat, pompowali kupę kasy, jeździli na wszystkie targi, imprezy i tak dalej. Ogromne stoiska po to, żeby praktycznie przed wyjściem gry...
Tak, nie. Mi o to chodzi. Mi chodzi o to, że jakby to ma sens dla firm, żeby właśnie zwolnić ludzi i potem zatrudnić nowych nawet na podobne stanowiska, tylko trochę mniej płacić, nie? To też tak robią. Więc cóż, szkoda.
Nie wiem,
ale
czy to tak działa, bo jest inflacja na całym świecie, ale miejmy nadzieję, że nie wiem, że nie masz racji. Dobrze, no to tak naprawdę to tyle. No, studio jest
dajcie
jakby
znać,
trochę
czy
zamknięte.
Jesteście za zamknięciem Piranha Bytes?
Ale ono jest jakby trochę zamknięte, tak? Ci ludzie już nie dostają wypłaty ani nic, więc to jakby też pewnie nie mogą czekać.
No tak.
To muszą znaleźć spinu pracy, żeby za coś żyć. Tak?
No nie wiem, dla mnie to jest koniec Piranii, a początek ery ludzi, którzy mówią, no ja byłem w Piranii i totalnie
i zakładam
robię teraz... Tak, totalnie robię teraz następcę gotika duchowego i to będzie przez lata, będziemy mieli tyle tych gotików, że aż nam się będzie chciało wymiotować. Swoją drogą, ja jestem ciekaw bardzo teraz, dużo bardziej, losu tego gotika
remake'u,
bo jeżeli ten remake, no on fatalnie wygląda, nie?
Tak, ale to jest jedno z głównych dań Embracera, nie?
Właśnie, jeżeli on się powiedzie, bo wiecie, mimo wszystko jest mnóstwo fanów gotika, jest ta fala, nie?
No dwóch z trzech tutaj.
Tak, jeżeli oni faktycznie kupią to, to może to studio dostanie kolejne gotiki, jakby już sequel i tak dalej, jakoś tak uporządkuje sobie tę serię.
Myślę, że potem zrobią remake dwójki i bezpiecznie.
Jest to opcja też i jeszcze jest jedna opcja, że w odpowiedzi na to, że Embracer rozwalił Piranha Bytes, fani zaczną bojkotować gotika remake.
Nie sądzę.
Musieliby mieć jakieś zasady moralne i gust, a jak wiemy, fani gotika tego nie mają.
Ogólnie gracze rzadko mają.
Gracze.
No, ale dobra.
Bojkoty nie działają.
Dajcie znać, co o tym sądzicie, czy współczujecie Bjornowi i tak dalej. Ja się nie znam. A teraz przechodzimy do drugiego.
Bjornowi nie współczuję, on chce robić Alexa, kurwa. No, ludzie chcą zrobić jakieś RPG
muszę
normalne.
Zagrać. Mam na Steamie Alexa 2, w ogóle nie odpalałem, a sobie odpalę.
Ej, te Alexy, w sensie one były kiepskie, ale... nie było jakiejś gorszej od innych gier.
Ale co za pomysł, fantazy jakieś.
No, no, science fiction.
Science fiction, fantazy.
Ale to właśnie jest takie fantazy.
O, mi brakuje w sumie science fiction. To muszę w Alexa zagrać. Może będzie lepsze niż...
To było takie połączenie.
Może będzie lepsze niż
Kroniki Bertrandy odgrywałeś na streamie?
Nie, broń Boże.
No właśnie, panie, ty musisz zacząć to streamować. Jak zobaczysz, jak ci leci revenue, wiesz, pieniądze, to pomyślisz sobie, wow, ale lubię to sterowanie.
Tak, i tak właśnie to działa. Tak właśnie to działa u streamerów chyba. Dobra, porozmawiajmy sobie, słuchajcie.
Dawaj duży temat.
Krótkiego newsa na początku. Mamy jakieś?
Jesteś pewien? Czy na koniec?
Na koniec, może nie zdążymy faktycznie, bo to nieważne.
Duży news, w sensie duży news. No była konferencja, Developer Direct i finalnie po obejrzeniu okazuje się, że Zdenio będzie mi oddawał pieniądze przez najbliższe 2 lata. Nie,
jak wyjdzie.
Bo zakładaliśmy się.
Zakładaliśmy się tam o złotówkę,
2 tygodnie
pamiętam.
Temu.
Złotówka za miesiąc.
A masz złotówkę?
No. Okay. Ale mówię ci, ja uważam...
No poczekam do końca
dobrze,
roku.
Bo o co chodzi? Tak, ja mówiłem, że nie wyjdzie Wolfenstein w tym roku. No to już mówił, że wyjdzie.
Powiedział, że wszystkie gry, które tam pokażą, wyjdą.
A ja nadal uważam, że nie wyjdzie Wolfenstein w tym roku.
A wy mówicie jeżeli... Wolfenstein? Nie, ale Indiana Jones.
Tak?
O Indiana Jones mówię, bo jeżeli gra AAA ma datę premiery na zasadzie 2024, to...
Jesień. Nope.
Jesień ma Avowed, to ma tylko 2024, wydaje mi się.
Myślisz, że oni wierzą tak bardzo w Avowed?
Nie, po prostu nie zdążą zrobić, czy coś tam, no, będzie na pewno przesunięta premiera Indiana Jonesa, klipujcie to i potem będziemy się rozliczać. No. Natomiast była konferencja,
tak.
Ja dobrze, że nie oglądałem na żywo, bo to jest takie, znaczy chyba oglądałem, nie pamiętam już, ale na pewno nie oglądałem tak aktywnie, bo ja trochę już nie lubię takich rzeczy, w sensie, no, pokażcie mi gameplay, a nie mam słuchać deweloperów.
Jak, stary, ale to było jak Nintendo Direct, tylko bardziej
nie.
Sensem.
Nintendo Direct jest człowiek gadający, cały gameplay albo cały trailer. Człowiek gadający, inna gra. A tu było tak, wiecie, pofragmentaryzowane, że ktoś mówi, 10 sekund gameplayu, o, coś tam, zobacz, o, tu jest...
sporo było gameplayu, zwłaszcza z
Wiem, że
About.
Było, ale chodzi mi o te wszystkie, ja nie lubię takiej formy za bardzo.
Nie lubisz, jak ludzie do ciebie mówią.
No, nie lubię, że tu, bo prowadzimy was po studiu, ale to już kwestia osobista. Wszystkie gry mi się podobały, stąd praktycznie...
Uporządkujmy.
Tak.
No. Zacznijmy od początku.
Alfabetycznie, About.
A nie Ara.
Ara.
Fuck. Faktycznie.
History Untold. Co się dowiedzieliśmy? To samo, co wam mówiłem pół roku temu po Gamescomie. Nic więcej. I że wyjdzie w tym roku.
Cywilizacja, przypomnijmy. Civilization-like. I to jest gra...
W której chodzi o prestiż.
O której będziemy mogli się wypowiadać, jak zagramy, bo Humankind przed premierą też było takie, robią coś innego, to może być ciekawe.
To powtarzam piąty raz. Grałem godzinę w tą grę.
A to godzina? Co to jest godzina?
To jest godzinę więcej niż ty.
Okej, no to tuszę, dobra. To prawda.
No i co? Te symultaniczne tury i te sprawy. No jeśli ktoś lubi takie rzeczy, no to
na symultaniczne tury to może być game changer akurat, jeżeli chodzi na przykład o to, żeby chciało się komuś żyć, jak gra w to online.
No. A szóstka nie ma? Cifka?
Nie.
Chyba ma,
wprowadzili, wydaje mi się,
po premierze. Ma.
Natomiast mi się w tej Arze podoba, że tam mają takie rzeczy, przede wszystkim te armie wyglądają tak ciekawie, bo są takie wielkie te armie, jak już walczą. Widziałem coś takiego, że w ogóle jakby dzikie zwierzęta, że rzeczy na mapie nie są tylko dla ozdoby, tylko też faktycznie mają wpływ czasem na jakby twoje jednostki czy miasta, więc to jest całkiem ciekawe. I że tam crafting jakby tu też implementują, więc są tu jakieś teoretyczne rozwiązania, które mogą to odróżnić od Cifki. Ale no zobaczymy, bo takie gry zawsze trzeba sprawdzić w praktyce, jak to...
To jest w programie Insider, więc ogólnie ludzie grają. Tam była mowa o tych pumach krwiożerczych. Faktycznie ja sobie przypomniałem, jak grałem, że jakby 2 razy z kim walczyłem, to z krwiożerczymi pumami.
Okay.
Więc faktycznie one były niebezpieczne.
No zobaczymy. No.
I co ciekawe, tak już bardziej tak off-topicowo, ale ci wszyscy ludzie, którzy mówili w tym materiale...
Byli na Gamescomie.
Tak, i stali za mną i mi tłumaczyli całą grę. Tak, wszyscy, okay. Którzy byli, dosłownie. Wow. Ci faceci, te babki i tak dalej stali i mi tłumaczyli tą grę. I się tak pytali, jakbym był mega fanem cywilizacji,
no bo wiesz,
i w ogóle ja tak, proszę,
bo
proszę.
Przy takich grach oni muszą pilnować, bo często ludzie się nie znają, wiesz.
Ale oni byli tacy zafascynowani, wiesz, swoim produktem, a ja tak nie jestem zafascynowany grami strategicznymi, ale całkiem przyjemnie było.
I
premiera ten roku, jesień 2024. Później mamy Avowed, jesień 2024 tego roku i gra, oczywiście pewnie część z was powie, że
super sprawa,
że jest rozczarowana, bo dlaczego jest taka wesoła, a miała być mroczna.
Nie miała,
a
ja być, powiem, nie miała być mroczna.
Nie, no tak się wydawało na tych pierwszych.
Ludzie
takich...
teraz wznowili jakby narzekania na to, że kolorki, a te kolorki już były jak pierwszy gameplay trailer pokazali.
Tak, tak.
CGI było trochę tak niby.
No ale tutaj wiesz, więcej już tak wprost z gameplaye były.
Mi przypomina Pilarsy dwójkę pod względem jakby kolorków, więc...
A mi przypomina spoko. Dark Messiah.
Troszkę
identyczne.
Nie identyczne. Jest mniej płynna walka niż w Dark Messiah w Might and Magic, tak. Czyli obsydianowa mechanika w pełni. No wygląda tak drewnianie ta walka, nie? O, możesz mieć dwie różdżki, fajne, będą pewnie pomysły fajne na te buildy i tak dalej.
Te różdżki tak bardzo, jakby to powiedzieć, Harry Potterowe wyglądają, no. Nie?
Nie wiem, no, mnie to nie obchodzi, jak tu walka wygląda, czy pewnie będzie trochę drewniana właśnie, ale jakby ten gameplay nic dla mnie nie zrobił, bo no ja i tak czekam, i tak zagram, bo ja czekam bardziej na historię, wybory, writing, postacie.
Myślisz, że będzie spoko?
No.
Bo ja myślę, że akurat...
Ich gry zawsze są co najmniej spoko, w sensie na przykład Tyranny nie jest bardzo dobrą grą Obsidianu, ale jest spoko.
Jest lepsza od Pilarsów dwójki.
Nie sądzę.
Mi się wydaje, że w tym projekcie oni olewają aspekt fabularny.
Co? Czemu?
Cześć, nawet nic o tym nie mówili.
No
tak,
bo
tak
spoilery.
Naprawdę. Ale tak nawet nie, trochę.
Ale wiesz co, trochę się zgadza z Mateuszem.
Tak bardziej, zobaczcie jaka mechanika, zobaczcie, że w sumie to nie musimy gadać, bo tutaj są jacyś nieżywi, to tylko zbieramy rzeczy, więc nawet
co
tutaj
tu?
nie ma gadania.
W tym pokazie był bardzo duży nacisk na system walki.
A to w pokazie.
I nawet na takie rzeczy, że wow, możesz zmieniać sobie loadouty, bo to jest teraz gra multiplayer, nie? Nie jest, ale wiesz co.
No muszą sprzedać gierkę, ta, nie?
Jakby, no właśnie tak dużo posługiwali się tym językiem takich gier akcji, a...
No bo to jest teraz na topie. Palworld.
Tak, a o
pistolety też mają,
jak w Palworld. Nie ma tam dużo...
No dobra, ale gry akcji to też fabuła, nie? I mówisz o jakiś kurde, o jakiś wielki zły albo
jeszcze,
coś.
No Jezu, no ludzie, co wy chcecie?
Co jeszcze?
Będzie
co
jakiś, jeszcze? To już wychodzi zaraz.
No to dadzą jakiś story trailer, zawsze się puszcza czy coś. No, nie wierzę, że nie będzie fabuła, no, nie wiem, ważna.
Ale porównaj sobie z Outer Worlds.
Bo tam było...
przy premierze walili ci po oczach, że hej, patrz, masz wybory w dialogach, nie?
Inna firma, inny wydawca, wiesz, może mieli inny koncept, no nie wiem, marketing.
Ale wiesz, że ale co będziesz
oczywisty
robił...
Oczywisty koncept przy ich...
Ale tu nie wiesz, co będziesz robił. W sensie, finalnie, kim jesteś,
nie
co
obchodzi,
jest twoim celem?
Nawet miał więcej o fabule w swoich zwiastunach.
Będę w świecie Pillars of Eternity i to mi wystarczy.
No tak,
będę
to mam nadzieję, że to jest fakt, bo jakby się miało okazać, że to jest taki projekt a la właśnie Grandit, że ktoś powiedział, no dobra, zróbcie też taką gierkę akcji, no to możecie coś fabuły wepchnąć, ale nie skupiajcie się na tym, tylko zróbcie coś, żeby się ludziom fajnie machało mieczami.
Na pewno tak nie będzie.
To nie dość, że wybrali złe studio, bo to nie jest studio do fajnego machania mieczami, a dwa, że no trochę byłbym rozczarowany, ale zobaczymy. No ale też mi przeszło to przez myśl, to o czym mówi Mateusz F.
Ja nie mówię, że nie, ale tak jakby to, tak trochę było prezentowane. Co tam mamy? Mieliśmy też gościnny udział Square Enix.
A Vault jesienią.
Tak, mówiłem.
To no Square Enix to tak z czapy totalnie wyskoczyło, że to mnie tak trochę jakby po co? Nie, bo pokazali Visions of Mana.
Ja myślałem, że po prostu powiedzą Microsoft, kupiliśmy Square Enix.
No właśnie.
Alfabetycznie idziemy, ale
dobrze,
widzę, że panowie
mówię,
nie umiecie liczyć.
Dobrze mówię? Visions of Mana? Tak?
Tak.
Okay. No to jakby... Albo myślałem, że w Game Passie będzie Day One czy coś. Nie, po prostu pokazali Visions of Mana, czyli kolejną część od RPGa, którą już pokazywali na innej imprezie, więc jakby okej.
Okay. I to też wyjdzie chyba to na inne platformy.
Tak, to wychodzi na wszystko.
W lecie to będzie.
Senua.
Senua Saga Hellblade 2. W końcu mamy datę premiery, konkretną, 21 maja tego roku. I
miało na premierę konsoli wyjść.
Dobra, ale przy okazji
6
mamy
lat temu zapowiedziano.
Kilka...
Nie, to zapowiedziano przed premierą tej generacji konsol.
Tak, bo no, to było w zwiastunie jakby w komplecie z ogłoszeniem jakby, czy pokazaniem
Xboxa. Tego, z tymi tak. takimi kółeczkami i tak dalej. Dobra, nieważne. Co ciekawe, 8-godzinna gra, więc porównywalnie do jedynki. Tutaj nie jest coś takiego, że to będzie jakiś ogromny tytuł, chociaż taki był trochę reklamowany.
Ale... A propos...
I będzie tylko jak Alalalan Wake w wersji cyfrowej sprzedawany.
Tak, ale jeszcze zanim wrócimy do Hellblade'a, to w Avowed zagramy jako wysłannik Imperium Edryskiego do krainy Livingland, żeby inwestygować, czyli badać plotki na temat jakiejś tajemniczej plagi.
Nie czytaj tam fanfików.
To jest oficjalne.
Daj nam oficjalne.
No. A teraz a propos Hellblade'a, że to mnie dziwi trochę, że będzie tylko w cyfrowej wersji. bo jakoś tam potrafiłem zrozumieć, że Alan Wake'a nie ma, no bo to Epic ma wywalone na konsolowe wydanie, ogólnie no to jest Epic Games, ale skoro oni mają wsparcie Microsoftu, to mnie trochę dziwi, że nie ma pudełek,
szczerze mówiąc. No bo w sumie przecież i tak jest w Game Passie, to po co no tak, ale to śmieci produkować?
No bo to prestiż nawet, nie w sensie taki, no jednak już ludzie są oburzeni, nie część, więc to jest takie...
Ale wiesz, tak jak kiedyś byli oburzeni, że gry są w wersji cyfrowej. No, też byli
tak,
kiedyś.
Ale... Tak, ale to nie do końca to samo. Też jakby patrząc na wyniki sprzedażowe, powiedzmy cyfrówek kontra pudełek, to nie jest tak, że te pudełka totalnie
już są totalnym marginesem, nie? Są
tak,
nadal.
Bo chodzi bardziej o to, że to dużo gier nie jest w ogóle wydawanych w tej formie, dlatego oczywiście, że statystyki będą przeważające.
Czekaj, bo ja takiego fejczura chyba, mam nadzieję, czytałem dzisiaj, że no. Pracownicy Walmartu muszą sprzedać do poniedziałku wszystkie kopie Starfielda, albo tak. W poniedziałek wszyscy je zakupują i spalają.
No to chyba fake, tam też coś takiego.
Znaczy, może właśnie, może jakoś, nie wiem, kończy się jakaś umowa i faktycznie pozbywają się tych kopii, ale chyba ich nie zrobią z nimi, jak z tym
znaczy,
z
E.T.? Nie, może
to
nie.
To było całkiem zabawne.
Natomiast jeszcze a propos tego Hellblade, to mnie to trochę dziwi też dlatego, że to jest taki flagowy jakby tytuł dla nich, teraz już może nie, jak zapowiedzieli Indiana Jonesa, ale no tak reklamowali się tym Hellblade'em, prawda, Xbox przez tyle lat, a teraz nagle, no $50, bez pudełeczka. To cena akurat jest dobra, bo ta gra ma być na 8 godzin jakoś, nie?
No tak.
Co mi w ogóle nie przeszkadza. Jakby ludzie, niektórzy, parę osób tam widziałem, narzekało. Ja nie, po co wy chcecie grać w taką grę dłużej niż 8 godzin? To i tak dosyć przytłaczające.
Zmysłów,
tak.
Ale właśnie można się przejeść.
Całkiem więc... pojebane doświadczenie w skrócie.
Tak, dokładnie. Więc no, to mi przeszkadza akurat spoko, no ale już mam trochę tak z tą grą, że już no dobra, już nie chcę już na to patrzeć, już chcę zagrać, nie? Bo tyle właśnie to pokazywali, że w sensie fajnie, że wychodzi w maju, spoko, zagram, a już nie chcę mi się na to patrzeć, w sensie w materiałach prezentowanych przez twórców.
Ale jest pierwszy duży ekskluzyw. Musieliśmy poczekać no tak. Na to, kiedy wyszły te konsole.
Nie, wiesz co, nie sądzę, że to jest większy ekskluzyw niż Hi-Fi Rush.
Nie, jakby no
masz gorszą, masz, nie masz tego poziomu grafiki, ale no czym to się różni?
No tym, no. Że Hi-Fi Rush wyszedł znikąd i tak naprawdę był takim...
I był fajną grą na 7-8 godzin.
A to jest gra, była od początku promowana jako tytuł flagowy. Wiesz o co chodzi, to nie musi być tytuł flagowy w praktyce, no bo praktycznie on nie ma szans na bycie takim, nie? No to jest 8 godzin dosyć liniowej opowieści.
Tak. Też tworzonej przez małe studio, bo tam nadal pracuje chyba niecałe 100 osób w ogóle w tym Ninja Theory.
Hellblade'a robi niecałe 100 osób, relatywnie nieduże studio, a tymczasem AAA od Piranii 30.
AAA, aha.
Ale to jest smutne nadal, że minęło 4 lata.
Od...
Na pierwszego dużego takiego z krwi kości ekskluzywa. Takiego, że ci z drugiej strony
ale...
żałują.
Ale
od czego ty liczysz?
A jaki był ekskluzywa?
Halo Infinite?
Oj dobra, Starfield jeszcze. No, ale
no,
to
no właśnie.
Ale taki, co nie wypał trochę.
Halo Infinite.
To też nie wypał, totalny.
No to ja nie
ale
wiem.
Ale to stop, ty szukasz takich, co się udały twoim zdaniem?
Takich, moim zdaniem takie, że wiesz, że
jak
że jesteś...
Jak ten, o którym mówisz?
To ten, Hellblade.
Ale, że minęło...
ale co było 4 lata, od czego minęły?
Od premiery konsoli.
A.
Chodzi mi, że wiesz, okay, że taki, czaję. Że jak ktoś powie, a po co mam kupować Xbox Series X? Nie, to powiesz, tam jest Hellblade, a bo ktoś się pyta, a po co mam kupić PlayStation 5? Stary, tam są takie gry jak The Last of Us.
Czyli mówisz, jak normiki gadają ze sobą.
Na pewno tak
ludzie.
Mówią.
Nie, po prostu ktoś
Hellblade.
Się ciebie pyta.
To stary totalnie w Hellblade'a w sensie... zagrał. Nie wiem, czy The Last of Us i God of War'a wybrać, czy Hellblade'a.
No dobra, masz rację. Ale nie, bo...
co?
To się już można.
Nie no, Hellblade taki triple A produkt, taki wymuskany, taki... Wiesz, że to będzie 9,5, 10 na
tak,
10.
Ale wiesz co, mi się wydaje, że takiemu w ogóle, tak, najbardziej tak już na rynku szerzej, to aż tak bardzo takiemu użytkownikowi nie robi różnicy, czy to jest Starfield 7 na 10, czy to jest The Last of Us 9 na 10.
No.
Jakby powyżej pewnej granicy, AAA to AAA, o fajnie, jest tytuł jakiś, żeby sobie zagrać na konsoli.
Tak sądzę, tak.
A Hellblade może wręcz być troszkę dalej w tej skali z tego względu, że on jest bardziej niszowy z oczywistych względów.
Ale teraz nie będzie już, bo to właśnie powstał, ta gra powstaje po to, bo powstał Xbox tak naprawdę.
Znaczy tak, z jednej strony tak, ale też to nie jest, no bo ja się zgadzam, że to nie jest mainstreamowa gra, nie?
Ale
to
będzie
nie
to teraz. Przypomina.
Ale,
będzie.
Ale nie, nawet jakby ludzie, którzy grają właśnie w Starfielda, czy tam w jakieś strzelanki, to oni nie siądą do tego, nie będą raczej zachwyceni chyba.
Ale to jest poziom na przykład tego, jak wychodził God of War, moim zdaniem.
Tylko, że
to
masz
jest poziom takiej wielkości, tylko, że masz, albo Horizona. O.
Tylko, że masz mniej gameplayu tutaj. Nie,
no nie wiem.
No okej, okay, bo to jest inna gra. No.
Masz Horizona, duża gra z otwartym światem, akcyjnie, jak taki,
to jest inna gra.
No wiem, inna, ale to nieporównywalne przez to. Jakby, moim zdaniem, to skala bardziej Returnala, jeżeli chodzi o
taki tytuł.
A w ogóle to mi się tak jak kojarzy, wiecie z tym? Z Rise. Bo do Xboxa One był Rise z Son of Rome. On tam akurat zdążył wyjść na premierę konsoli.
No.
I też w sumie gierka, gdzie idziesz i odpalasz sobie animacje fajne raz na jakiś czas.
Historia trochę ciekawsza i postacie chyba
na pewno
tutaj.
Trudny. Ta technologia z dźwiękiem przestrzennym też mega. W ogóle właśnie to w tym Developer Direct, jak się wsłuchałeś w to, co mówili, to naprawdę o niektórych tytułach fajnych rzeczy można było się dowiedzieć. I mnie na przykład mega zaciekawiło te zakulisowe rzeczy z Hellblade. Hellblade to jest gra w ogóle, w którą jakoś tak nie mam wielkiej ochoty grać.
Ale grałeś?
Jedynkę grałem.
Grałeś.
Tak, ale to jakoś tam mi nie urwało może ogona. Natomiast jak im więcej słyszę o tej dwójce, tym bardziej mam ochotę, szczególnie, że to jest takie krótkie właśnie. To jest dla mnie mega zaleta.
No i Game Passik, cyk, przejście dwa wieczory.
No i co? I Idaho Jones.
Dwa wieczory, długie wieczory.
Tak, Indiana Jones. No jeszcze jedna gra, którą zapowiedzieli. Indiana Jones i
Machine Games
duże kółko.
Howard.
Tak, Todd Howard, złodziej, ukradł statuetkę nawet podczas pokazu. W ogóle to mnie rozbawiło, że ten pokaz zaczął się od Todda Howarda.
W ogóle Todd Howard?
On tam musiał zagadać, że słuchajcie, ja tu wejdę pierwszy, ale Todd, nie, przecież ty jesteś kojarzony z Starfieldem, cicho. Ja tu wam dałem pomysł, ja to...
Panie Todzie, nie!
Tak. Wydaje mi się, że on pomógł przekonać kogoś tam chyba, żeby ten projekt ruszył, nie?
Ta, siebie chyba.
Nie, no nie, no bo jest producentem wykonawczym jakby.
Na pewno.
No i w
ale
każdym
w ogóle
razie...
się tak teraz rusza.
Taki Phil Spencer bo... się robi z niego.
Ja nie, może on zastąpi Phila Spencera.
No właśnie, widziałeś Phila Spencera? Bo nie,
no właśnie, nie, w szafie związany u tego, u Todda. Wiadomo, teraz za serial się tyka i tam przy tym serialu pracuje. A z drugiej strony, ja zauważyłem, nie wiem czy widzieliście, ale przy reakcji na tą grę, szczególnie w internecie, tam powiedzmy jakieś serwisy typu Twitter, X czy inne tam takie, to bardzo dużo ludzi było przekonanych, że o, to jest nowa gra Bethesdy.
Tak.
Bo no, Bethesda się oczywiście pojawia w napisach. No i Todd reklamował tą grę, jakby, więc ludzie zakładali z góry, kurde, to Bethesda robi coś nowego i kurczę, to typowa gra Bethesdy, tam były od razu takie narzekania, co zawsze do Bethesdy, że widać, że to ten sam silnik na przykład, to nie jest ten sam silnik, ale jakieś, wiesz, standardowe rzeczy, a tymczasem to wygląda po prostu jak Machine Games zrobili kolejną grę
niedługo,
w tym samym stylu.
Niedługo będzie jakiś pokaz kolejny Microsoftu i tam będzie pokaz Hellblade'a, jedną z postaci będzie zeskanowany Todd Howard pewnie, na pewno, którą spotkamy.
Jak zewkili...
A może w ogóle Todd Howard chce zostać Hideo Kojimą Zachodu?
Jeszcze
brakuje mu podcastu.
Myślę, że jakiś tam może miał, tylko nie interesując to
ale
za bardzo.
Tak
ale
może o szachach.
Dobra, w każdym razie Indiana Jones i Wielkie Kółko to jest nazwa.
I to jest nowa droga ekskluzywów, które nie są tym samym, co proponuje PlayStation, moim zdaniem. Tylko to jest coś, co właśnie będzie szło będzie szedł Microsoft. Czyli jak mamy ekskluzyw, ale mamy ekskluzyw, daj mi dokończyć. Przestańcie ciągle mi przerywać.
Daj mu gotować.
Dobrze.
Macie PlayStation, to macie tak. Kamera z trzeciej osoby. Dopieszczone, ładnie wyglądające, fabularne, poruszające serduszko. I zawsze taki wygląda ten ekskluzyw. A tutaj oni idą w drugą stronę. Kamera z pierwszej osoby. Ha! Widzisz? Gra nie musi wyglądać super fajnie, ale ma mieć takie gimiki, nie? Takie coś catchy. Musi mieć rzeczy, które są na fajnych, na przykład markach już wykreowanych, postawione i iść w takie właśnie nieoczywiste nieoczywistości. Czyli choć wydaje się, że ta gra powinna być kolejnym Uncharted, to w tej grze zakładam, w tym Indianie, będzie mnóstwo zagadek logicznych i tak dalej, a tych części, w których tak naprawdę będziemy coś strzelać biczem i tak dalej, będzie dużo mniej, a będziemy mieć dużo skradania się, dużo logicznych rzeczy i to pewnie wiele osób zasmuci finalnie i powiedzą, że gra jest do dupy, ale to będzie bardzo dobra produkcja finalnie.
To prawie tak, jakby ta gra była na bazie Indiana Jonesa.
I to była predykcja Mateusza F. na temat Indiana Jones and the Great Circle.
Dziękuję.
Gry, która ukaże się
w tym roku.
Zdaniem Bethesdy i Microsoftu w tym roku, ja w to nie wierzę, ale w każdym razie zanim jeszcze, no to mamy tutaj akcję między drugą a trzecią częścią starej trylogii Indiana Jonesa. czyli naziści oczywiście, tam jakaś pustynia i dżungle też będą. Twarz Harrisona Forda odmłodzonego, głos kogoś innego, bodajże Troy Baker chyba.
Tak, ktoś z tych znanych.
Podkłada mu głos, fabuła, Indiana Jones w muzeum spotyka jakiegoś dziwnego typa, który coś kradnie i za nim
Tonego
leci.
Toda.
Tak.
Z Candymana albo z Szukać Przeznaczenia.
Albo wygląda jak ten, z Residenta w sumie, trochę dwójki, ten Mr. X. No i w każdym razie...
Tak się jest i wysoki.
Tak. I tak się zaczyna historia. Natomiast a propos tego, co powiedziałeś, to ja myślę, że przede wszystkim Microsoft będzie mieć ekskluzywy takie dostosowane do swoich studiów. Bo to wygląda jak gra, którą zrobiło Machine Games, jak na to patrzysz. To nie jest shooter, w sensie nie strzelasz non-stop, ale no jakby po prostu pozwalają robić studiom to, co robią najlepiej, bo niektórzy się dziwią, że czemu to nie jest TPP, ale może nie czują się tak pewnie, żeby to było TPP, moim zdaniem. Więc wiem, że to niektórym przeszkadza, bo tam nawet Hideo Kojima nie zagra, bo ma jakieś problemy z tym, z chorobą lokomocyjną, czy z błędnikiem, jak gra w FPP gierki. Natomiast nie zgodzę się z tobą, że to będzie głównie zagadkowe. Moim zdaniem to będzie takie pół na pół, bo nie wiem, czy ktoś grał na przykład w te takie gierki Indiana Jones i The Emperor's Tomb na przykład, te takie z lat 2000, trochę jak pierwsze Tomb Raidery, stare gierki już. To na przykład tam było tak właśnie pół na pół, nawet trochę więcej było strzelania w niektórych tych gierkach. Więc myślę, że będzie tak właśnie to wyważone, ale to fajnie, że po prostu będzie liniowa gra, że fabułka, że tam tylko są takie głupie elementy, jak że walisz komuś batem obok ucha, żeby odwrócić jego uwagę, że co to wiatr? I żeby go zabić po cichu czy coś.
Czy takie... ktoś pstryknął z mojej prawej strony?
Tak, takie trochę śmieszne, ale ogólnie spoko, jakby no czemu nie, chętnie zagram. Nie mam jakiegoś dużego hype'u, bo nigdy nie byłem ogromnym fanem jakby Indiana Jonesa. I wydaje mi się, bo też film ostatni udowodnił, że ta marka chyba już nie jest taka ogromna, jak nam się wydaje. Nie? Czy mi się mylę?
Nie chciało się tego filmu oglądać.
Z drugiej strony tak, ale ludzie chodzą do kina na marki, które też są już ze słabymi filmami. Nie, a i tak chodzą na te filmy, bardziej niż Indiana Jonesa, więc
tak,
ciekaw jestem.
Jest, wiesz, jakby jak idą na przykład, bo są uzależnieni od obejrzenia 54 części siódmej trylogii w trzeciej fazie piątego uniwersum.
Może tak, może.
To co innego niż jak idą na, wiesz, sequel po latach, taki typowy, nie? To taki nie soft reboot, nie, bo tutaj nie próbowali, co przynajmniej tyle dobrego. Ale no to, jednak wiesz.
Dobra, no, jestem ciekaw, ale mówię, nie mam super hype'u, ale chętnie zagram.
Bardzo, czytam teraz informację prasową i jest zabawne zdanie, tu przytoczę je. Gra Indiana Jones i Wielki Krąg, czytam, której producentem wykonawczym jest laureat nagrody Hall of Fame Todd Howard, przenosi graczy do 1937 roku. Nie?
Ale mnie to rozwala, bo przecież Todd, jakby, ja rozumiem, że memy i te sprawy, ale memy, Todd jest znany z tego, że kłamie.
No właśnie, nie rozumiem marketingowo
tego.
Nie można
ufać w ogóle.
To jest podejrzane.
A to jest jakby, to się obróciło. To jest jakby dowód na to, że nieważne jak mówią, byle mówili. Bo na tym etapie ludzie chyba zapomnieli, dlaczego on jest popularny.
No, z drugiej strony on jest taki, wiesz, wydaje mi się, że Todd Howard jest taki, że fakt tak, ludzie, że kłamie i tak dalej. I że potem jego gry są niespełnionymi obietnicami, ale on jest też taki, mimo wszystko pozytywny trochę w tym wszystkim. Mam
tak,
wrażenie,
bo, Todd
Howard...
bo jest taki...
No właśnie, że to nie jest tak jak...
No ma gadane, umie się wysłonić.
Bo próbuję znaleźć teraz jakiegoś twórcę, co tak, wiesz, jednoznacznie jest negatywnie na przykład
on
oceniany.
On jest taki bardzo relatable, tak? On jest takim nerdem troszeczkę i odbije od niego to bardzo.
Wydaje mi się, że Peter Molyneux ma gorszy wizerunek trochę na przykład. Trochę. On też jest taki,
on,
że...
On w ogóle nie ma wizerunku
na tym
etapie.
A Todd Howard wyjdzie, wszyscy się śmieją, a Todd Howard, nie? Mimo wszystko...
Tak, to nie ma złego, właśnie to mnie szokuje, że Todd nie ma złego wizerunku, mimo tego, że cała jego popularność wychodzi ze złych rzeczy. Jakby on nigdy nie dostarczył.
No, ale...
jak się znajduje te jego takie stare nagrania, wiesz, jeszcze sprzed ery, kiedy nagrywały się takie rzeczy.
Oblivion.
Jakieś pokazy Obliviona.
Jest doskonałą grą.
Pokazy Skyrima pierwsze.
Skyrim jest też dobry.
Pierwszy pokaz Skyrima na przykład to była akcja.
Wiem, z tą wodą, tak.
To, on,
nie
on,
wejść
on
do wody.
Wszystko
nie wejść do wody, bo gra nam się skraszuje na pokazie, tak.
Tak, ale w Oblivionie on mówi, że jakieś interakcje między NPC-ami tutaj totalnie wszystko się może tutaj wydarzyć. A potem się okazało, że to, co się wydarzyło na filmiku, to jest dosłownie jedyne, co się
może
wydarzyć w tej konfiguracji.
Nieważne, bo Oblivion dostarczył nam content, który do dziś bawi miliony na całym świecie.
Tak,
teraz
to jakby ostatecznie to działa. Jakby, może dlatego, że jego gry jednak mimo wszystko są z reguły przyjemne do grania, chociaż tak naprawdę od paru dobrych lat nie miał już sukcesu żadnego, no bo Starfield trudno nazwać, wiesz o co chodzi, takim twardym sukcesem, szczególnie, że ta gra bardzo się posypała po premierze tam z miesiąc czy dwa, jakby opinie o nim prawie same negatywne.
Starfield będziemy wspominać przy jakiejś nowej premierze Bethesdy jako grę, o której zapomnieliśmy. Tak. Bo on ani memami nie przeżyje długo, już nie widzę żadnych, wiesz, to nie ma takiego kontentu jak z Obliviona czy Skyrima. Modern ani historią, ani modami właśnie, no więc no... Ale cóż, sprzedało się.
No tak, ale to po trzeciej Fallout 76, no pewnie iluś tam kultystów sobie w to gra i wydaje rocznie jak na trzy gry za swój abonamencik, ale no to też nie jest taka gra, gdzie ludzie mówią, o kurde, pamiętacie ten Fallout 76? Raz na jakiś czas jakiś wariat próbuje zrobić akcję typu, wow, wielkie, wielkie powroty w grach. No Man's Sky,
Fallout 76 2077
i...
Tytuł gry jest już dobre i takie filmiki potem powstają.
Tak, a potem
też
tak,
no muszę zrobić.
Nie za dobre, ale
muszę tak. zrobić takie.
Tak.
Nie oftopujcie. Wracamy.
Todzie i jego legacy.
No już nie ma do czego wracać. No.
Wracamy. Ten rok Xbox, PC i Game Pass.
Gdzie jest Hollow Knight?
Od twórców Palworlda wyjdzie pierwszy.
I to tyle, jeśli chodzi o ten pokaz. Tak więc ja... Bardzo fajnie, jeśli fakt...
Jezu, już ta godzina?
Ja powiem tak.
Tu masz zegarek.
A ile nagrywamy?
Pięć tytułów, tak naprawdę cztery, ale cztery duże ekskluzywy. Jeśli to się uda, to będzie wspaniały rok dla Xboxa i im życzę jak najlepiej. I możliwe, że to będzie pierwszy chyba w historii od bardzo dawna rok, w którym Xboxowi się uda, a PlayStation nie, bo na razie nie mają nic.
Jeszcze widziałem plotki o tym, o... Co? Zestawie takich jak zrobili Halo Collection,
tak.
Że odświeżone remastery wszystkich, czy remake'i właściwie, to Gearsy podobno takie mają być, ale no chyba pokazali jakby to było na ten rok, więc trochę nie wiem. Natomiast, dobra, dajcie znać, co wam się najbardziej podobało, jaka gra z tego pokazu, czy to był Indiana Jones, czy ARA, History Untold. A my tymczasem przejdziemy do komentarzy.
Tak, i ogólnie tak. To też będzie pytanie odcinka, tak?
No tak,
jakby
tak, tak.
Zrecenzujcie na przykład takiego Indiana Jonesa, czy taki kierunek jest okej. Okay. Komentarze. To tak.
Jakie pytanie wymyśliłem ostatnio? Wymyśliliśmy.
Czy często korzystacie z usług abonamentowych, żeby grać w gry, czy nadal preferujecie pudełka?
Mądre.
Jak abonamenty powinny się zmienić?
Mateusz jak zapyta, to nie...
No. Złożone pytanie. Już nawet nie wiem, o co chodziło. Luxus napisał, czułem plusiaki odpowiadając na niezadane pytanie. Mimo, że zapowiedziane Indiana to nie akcyjniak w stylu Uncharted czy Tomb Raider, to trochę się zawiodłem. Będzie mu bliżej do Tifa Dishonored. Oby nie.
Nie sądzę. To tylko patrzysz na widok FPP chyba. I już nie musisz odpowiadać na za przyszły tydzień, bo odpowiedziałaś w sumie. O Jezu. Co? Kto to jest? PFG3N9F7, coś
tak,
tam,
tak,
coś
tak,
tam.
Tak.
Wolę gry na własność, ale korzystam z abonamentu. Jak się opłaca? Teraz nie mam PS Plus. To cyknę Awatara i Mirage z Ubi Plus. To tylko single. Miesiąc wystarczy. Za 70 zł to musiałbym zapłacić ponad 400 za dwie gry. No ja mam podobne podejście czasem właśnie, jeżeli chodzi o niektóre gry. Joseph
chyba,
pisze...
Chyba szczególnie jeśli chodzi o Ubisoftu.
No, ale na przykład teraz w Plusie będzie w lutym Foam Stars. Dopiero dziś się dowiedziałem, że to będzie w Plusie. Jak masz, więc to sobie pogram. Joseph pisze, jedno pudełko kupiłem w 2023, Hogwarts Legacy. Poza tym Game Pass Ultimate do 12 stycznia 2027. Gry Ubi poza Abo to maksymalnie Prince of Persia bym kupił. Ok, czyli podobne podejście, abonamentowe raczej. Kermit pisze, pudełka kupuję raczej w ramach kolekcji, na przykład seria Yakuza na Playce, no i na Switchu sporo pudełek miałem, mam. Z abonamentów mam PS Plus Extra i jest tam tyle gier. A tak, mało czasu. Swoją drogą ciekaw jestem, czy z nową konsolą Nintendo wprowadzi właśnie coś takiego, że faktycznie będą tam dawać gry takie współczesne w tych abonamentach.
No, mieliśmy mieć jeszcze temat właśnie o przyszłości PlayStation, gdzie szef Sony całego powiedział, że jakby usługi abonamentowe to jest to i w ogóle chmura to jest przyszłość tego wszystkiego, choć oczywiście w rozumieniu ich, czyli nie dostęp do szwedzkiego tak zwanego stołu, tylko dostęp do konkretnych tytułów za odpowiednio wysoką
kwotę. Oni mają trochę inne podejście niż Microsoft do tego. Marcin pisze, abonamenty to tylko VOD, z tych growych nie korzystam, ponieważ nie gram w gry tyle, nie gram w tyle gier z braku czasu. Wolę kupić jeden tytuł, przejść go i zacząć następny. Korzystałbym, jeżeli z tym miałby swój abonament. Ciekawe, jakby to wszystko mogło działać.
To jest pomysł dla Gabe'a.
Nie wiem,
lepsze
jak...
pomysły.
No, na przykład.
On już ma tyle pieniędzy, że mógłby zrobić ten abonament.
Ale nie, właśnie o to chodzi, że on robi. On ma mnóstwo pieniędzy, bo wszystkie je zebrał za całkiem niezłe pomysły, zadziwiające, jakby.
Nie wszystkie.
I nie robienie trzecich części.
Steam Deck, Artifact. Steam Deck,
bardzo dobry pomysł.
Przepraszam, Steam Machines.
Co? A, mówisz o tych tych.
Marchewki.
To było przed... Jakby teraz wydają takie rzeczy PlayStation, Sonya czy inne.
Artifact.
Dalej,
a... Pamiętasz Artifact? Czyli nie wiem, co to jest.
To była karcianka.
Tak, karcianka.
No to Jezu, no nie zawsze się trafia w setkę, ale... Nie,
ogólnie się zgadzam, tak mają raczej dobre pomysły.
Czytaj, dalej.
HC Snake pisze, zdecydowanie preferuję pudełka, bo gry po prostu zbieram od wczesnych lat nastoletnich, czyli od ery PS2, GameCube'a i Game Boy Advance. Cyfrowo kupuję tylko indyki, które nie posiadają fizycznych wydań, ewentualnie jakieś większe gierki na mocnych przycenach, szczególnie te, które ciężko dostać u nas fizycznie. PS Plus posiadam właściwie tylko do grania w online w Street Fightera. Z Game Passa, szanuję Street Fighter oczywiście. Z Game Passa korzystam raz na ludzki rok, jak akurat zbierze się na parę gierek, które chcę ograć, chociaż później niektóre z nich i tak wolę sobie kupić. Nintendo Online nie posiadam, bo nie widzę zbytnio powodu, są tam fajne tytuły na starsze konsole, ale znowu wolałbym móc je zwyczajnie kupić, nawet jeżeli tylko cyfrowo. Okej, czyli tak na pudełek jednak.
Adson 22, kiedy kupiłem Xboxa, kupiłem Game Passa i przeszedłem to, co chciałem. Kiedy kupiłem PS5, kupiłem abonament i przeszedłem to, co chciałem. Od tamtej pory nie korzystam. Taki abonament nigdy na dłuższą metę nie jest opłacalny. Aktualnie mam tylko Prime Gaming i czasami Humble Bundle, jak mi gry pasują.
Na pewno dobrze, jest dużo opcji w sumie. To jest plus. Weselar pisze, kupiłem raz EA Play, by taniej kupić lata temu dodatki do Mass Effectów i na zaś przypisałem gierki. Jakie było moje zaskoczenie, gdy okazało się, że po zakończeniu abonamentu zniknęły. No tak, no tak działają abonamenty niestety, bo inaczej no nie byłyby abonamentami. Poza tym nie zamierzam kupić zasadniczo nigdy, mam setki licencji na grę, nie potrzeba mi subskrypcji. Swoją drogą kupiłem na gogowej przecenie całą serię Divinity w imię Lariana, bardzo fajnie.
A nie wszystkie abonamenty tak działają, bo jak miałeś w Goldzie, to...
Zostawały ci gierki.
Jak dodałeś sobie, to oczywiście one zostawały, tylko musiałeś sobie wykupić Golda, żeby dalej działały, ale nie znikały ci z listy.
Myślę, że tu też nie znikają, tylko chodzi na to, na tej samej zasadzie.
Ale napisał, że zniknęły.
No nie.
Znaczy w sensie, bo nie mógł w nie grać, ale z drugiej strony to jednak takie Golde trochę inne abonamenty.
No tak.
Inne czasy to były. Kiedy to było?
No. Jakub Chutny.
Jakub Chutny pisze, mam GPA Ultimate to do czerwca kupione za grosz. Też mam kurde do czerwca już tylko. Za grosze kupione na wakacjach w Turcji. Nie będę przedłużał, wezmę tylko Core do grania w Red Dead Online. Ogólnie abonamenty mnie nie kręcą. Nie cierpię grać pod presją czasu do wygaśnięcia subskrypcji, usunięcia gry z usługi. Gdy chcę grę na raz, kupuję pudełko, przechodzę, sprzedaję. Gdy grę mam z założenia na dłużej, jak wspomniany Red Dead Online, to kupuję w cyfrze. No tylko to bardziej konsolowe podejście, bo na PC-cie nie kupisz i nie sprzedasz. Niestety. Tomasz Ignacy. Kiedyś korzystałem z Game Passa w ramach promocji za 4 zł, ale od momentu, kiedy Microsoft zaprzestał tej praktyki, to już nie używam go. Myślę nad tym, żeby kupić sobie na miesiąc i ograć wszystkie gierki, ale pewnie tego nigdy nie zrobię. No w miesiąc też nie ograsz wszystkich gierek, chyba że chodzi o listę na przykład pięciu, które masz tam wypisane gdzieś. Co do pudełek, to lubię, bo mam dzięki temu mały skansen gierek na Xboxie One pokroju Call of Duty 3 albo Reboot Syndicate'a, którego nigdzie już nie kupicie. To prawda. Chciałbym mieć pudełeczko na przykład z Transformersami. Wiecie, którymi. Z drugiej jednak strony brak płyt nie przeszkadza mi tak bardzo, bo to wadliwe nośniki. Często miałem kilka egzemplarzy tej samej gry. Patrz, trzy egzemplarze Hidden and Dangerous 2, które zgubiłem albo coś innego z nimi zrobiłem. Są plusy, są minusy.
Tak, plusy dodatnie, plusujemy.
Tak. Ja przeczytam to za długie dla ciebie.
Okej,
dobra. Oszczędzaj się, nie umieraj. Dla mnie Game Pass pisze Hacker CS ma sens tylko w przypadku gier online, bo i tak muszę do nich kupić abonament. Dlatego jakby Call of Duty tam trafiło, to byłoby coś pięknego, bo i tak zawsze muszę wykupić PS Plusa, gram w kodę na PS5. Jakby mógł kupić Game Passa i mieć tam i koda i granie online w jednym, to byłoby spoko. Jeszcze w Game Passie ogrywam indyki, gdybym nie miał abonamentu, to nie sprawdziłbym w tym roku na przykład Planet of Lana ani Bramble, a były to bardzo fajne gierki.
Bardzo tak. Fajne gierki.
Moim zdaniem abonamenty to jest bardzo fajna rzecz, no, szczególnie Game Pass do odkrywania indyków. To jeszcze sprawdź Kakuna sobie. W przypadku dużych gier wolę kupić się na własność pudełku, tak jak na przykład RDR2, którego przejście zajmie około 2-3 miesięcy, to abonamentu na mnie nie wymusza. Najbardziej zirytowało mnie, kiedy grałem w GTA San Andreas Definitive Edition, ograłem 3/4 gry i wypadła z Game Passa. Od tamtej pory miałem mieszane uczucia co do Game Passa. No i trzeba wspomnieć o syndromie przesytu, kiedy mam za dużo do wyboru, to zamiast grać, to czas zajmuje mi wybranie gry, coś jak z Netflixem. Tu się zgodzę w sumie, bo ostatnio przeglądałem Game Passa właśnie sobie tu. Co by tu pograć? Ja ostatecznie nic nie zainstalowałem chyba.
Tą plagę pograj. Chyba nie grałeś tą nową.
Nie, jakoś na razie nie mam. Nie,
nie, no ty powinieneś zagrać. Gra. Ja, my wiemy dobrze, co on powinien
tak,
zagrać.
Tak, ja wiem, co powinien zagrać.
Kotika.
Adrian Salvatore pisze, abonamenty idą w ruch jak wpada jakaś duża premiera i zazwyczaj po miesiącu się żegnamy. Ostatnio ograny Avatar 6/10 i Mirage 6/10, a zaraz przymierzam się do Jedi Survivor i to tamto takie to Aveum w jej pro. A, Aveum, okej, okay. No to akurat na abonamencik. No. Ostatnia gra w pudełku, jaką kupiłem, to było Assassin's Creed Syndicate na PC, na premierę.
I Bestia 119, kiedy przyszli po wydania fizyczne na PC, milczeli. Ja od dawna nie kupuję płyt i nie przekonuje mnie twierdzenie, że tak naprawdę nie jestem właścicielem tych gier, które mam. Jak ktoś tak twierdzi, to rozumiem, że filmy i seriale ogląda tylko z płyt, a jak idzie do kina, to na popcorn, który może fizycznie posiadać. A może proekologiczna postawa przekona, czy traktujemy i to wybiórczo? Nie rozumiem tego zdania.
Może niby cyfrowa jest bardziej ekologiczna niż, wiesz, niż pudełka i płyt.
Chyba tak. Ja jestem za tym, żeby były fizyczne wydania gier, tylko denerwuje mnie hipokryzja w tej sprawie, bo nie o ideały tu chodzi, tylko o pieniądze.
Nie, no myślę, że chodzi o ideały. U sporej liczby osób chodzi o ideał, czyli o to, że chcą mieć kolekcję pudełek na półce. Jest sporo takich osób, więc
no tak,
nie mówię, że wszystkim chodzi tylko o to, że o, bo sobie odsprzedam. Jest dużo takich osób, w tym ja. Ja często odsprzedawałem
gry. Jak u nas.
No, ja jak jeszcze kupowałem gry w pudełkach, to odsprzedawałem bardzo dużo gierek, no bo tak trzeba.
Tak. John Doe.
John Doe pisze.
Tylko, zaraz masz długi tak, bardzo. Tak, no. Tylko pudełka, bo gram w 2-3 gry rocznie, to mój pierwszy komentarz na YouTubie ever.
O, a drugi możesz zostawić na kanale M. Zdanowicz na YouTubie, polecamy. Tam, nie, teraz jest ten materiał od Last of Us.
Odpowiedz na dzisiejsze
pytanie.
Mam nowe
miniaturki.
Tak. I piszę go tylko dlatego, że od 2020 czekam co tydzień na specjalny odcinek o The Last of Us 2. Taki PS spoilerów i waszych odczuć odnośnie wyborów fabularnych do Naughty Dog. Teraz jest świetna okazja w związku z kolejną premierą tej
Przed
samej
premierą
gry.
Drugiego sezonu musimy zrobić. Obowiązkowo.
Ja tylko chciałbym zaznaczyć, że ja jestem jedyną osobą w tej trzyosobowej redakcji, która jest stale gotowa, żeby to nagrać i raz na jakiś czas o tym wspomina. To
i pamiętasz,
te osoby
nie,
muszą,
nieprawda.
No teraz,
nie
no teraz
pamiętam,
pewnie
musiałbyś,
musiał
no to ja
świeżyć,
też musiałem
ale
wspomnieć,
szczerze,
więc...
nie, wy to musicie ograć po prostu od nowa, albo sobie tak porządnie odświeżyć.
Gramy.
Ja raz na jakiś
gramy.
Czas sobie... O właśnie, ty teraz jesteś na bieżąco.
I on też przecież gra.
Gdzie on
ja gram tylko w rogalikowy tryb.
Tylko w rogalikowy tryb. Natomiast no ja czekam i nawet ostatnio przypomniałem sobie, jakie miałem wtedy konkluzje, chociaż musiałbym pewnie znowu do tego siąść, bo były wtedy bardzo głębokie. Najgłębsze. I...
Tak.
I no bardzo właśnie. Kontrowersyjne.
Czekaj, jeszcze tutaj są krótkie takie. Absyrtos Media. Aktualnie mam tylko Game Passa i to moje główne źródło gier na Xboxie, acz w czasach PS4 często plusa kupowałem, natomiast pudełka kupuję tylko na PlayStation. Zaś Kanapowicz napisał, ostatnio mam tak mało czasu na gry, że wystarczyło mi, co miałem w PlayStation Plus. Jak jakaś gra mi się bardzo podobała i chcę ją mieć, to zazwyczaj kupuję pudełko. Żadne Ubi czy jej mnie nie interesuje. Jakby dodawali więcej ciekawych gier w Nintendo Online, to może żebym się skusił. Tutaj jeszcze masz na przykład ten
tak,
Król
tak, tylko jeszcze zaczynam od tych krótszych. Wojciech pisze, to zależy, czy ktoś lubi kolekcjonować gry. Kropka. No i to jest prawda. Wesel jeszcze dodaje, że Ubi wręcz wyjęte z doktryny manifestu. Nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. To a propos tego tak, że właśnie bez pudełek. Patryk jeszcze pisze, to nie chodzi o pudełka, to chodzi o to, żeby móc, żeby wam nic nie sprzedać, a raczej sprzedać tylko w zamian nic nie dać. Macie po prostu płacić i zamykać dupy, zanim zaczniecie... Zacznijcie myśleć, to nie boli. Okej, dziękujemy za konstruktywny komentarz.
Spokojnie, proszę pana.
I teraz Król Sucharów pisze. Ten komentarz jest dostępny day one w ramach usługi Suchar Pass. Siemano. Jedyny abonament gierkowy, którego korzystam, to Nintendo Switch Online, czy jak to tam się nazywa. Tylko żeby móc grać online w Mario Kart i ogrywać gry z NES-a i SNES-a. Ważne info do M. Zdanowicza, czyli mnie, czyli tego, który ma kanał M. Zdanowicz, na którym teraz jest materiał o roguelike'u The Last of Us 2, który się wyświetla tak średnio, więc zapraszam. Z tego co wiem, jesteś fanem serii Final Fantasy, gorąco polecam ci tytuł Theater Rhythm The Final Bar, to jest gra muzyczna. No tak, wiem co za gierka, tylko właśnie no nie wiem czy mnie ciągnie, bo to jest rytmiczna gierka z różnymi, łącząca wszystkie postacie, wszystkie motywy ze wszystkich finali, tylko że tu chodzi po prostu o muzyczne wybijanie rytmu. Więc wiem o co chodzi, ale...
Bądźmy szczerzy. Myślicie, że Zdeno słucha muzyki?
No. Nie. Mam Spotify'a. To jest...
Żeby nas słuchać.
To jest uczta dla fanów Final Fantasy. Jest dostępny na Switch, PlayStation. Musisz ograć. No właśnie, no, zobaczymy.
Mateusza, kiedyś porównywałeś? PS, najpopularniej.
PS Króla Sucharów. Widzieliście, że Microsoft wspiera małe studia? Ich ostatnim i głównym pokazem na Developer Direct była przecież gra Indiana Jones. Jak zwykle to odcinek był ryskiej dla was. Dziękujemy. Co chcieliśmy powiedzieć tak szybko?
Nie,
co?
To chciał powiedzieć.
Czy porównywałeś kiedyś wyniki swojego kanału z datą publikacji Plusa i twoim shillowaniem tutaj? Nie skaczę ci po tym czasem?
Nie patrzyłem, ale te dzisiaj spojrzę, więc M. Zdanowicz, zapraszam. Znaczy jutro spojrzę, bo dzisiaj wtorek, a publikujemy w środę.
Tak.
Jeszcze Tomek OKMF pisze, zdecydowanie pudełka, gram od niemal 30 lat. Od zawsze kupowałem gry pudełkowe i kupuję nadal. Nie wyobrażam sobie kupienia konsoli bez napędu albo czytnika. Nawet na PC mam sporą kolekcję gier, które do dziś odpalam z płyt. Nie posiadam konta na Steam, Epiku, Jezu.
To jak
Boże. Ani żadnym innym tego typu serwisie. Jedyny abonament, jaki mam, to Game Pass nabity pod korek na promocjach za ułamek ceny.
Zaraz.
Cyfrowo kupuję tylko indyki i to na srogiej promocji, zwykle na Switchu. Gier AAA z założenia nie kupuję i nie będę kupował cyfrowo. Sam branży nie zmienię, ale nie chcę być częścią problemu. Alan Wake 2 nie kupię w cyfrze, chociażby byłby za 10 groszy. Pan Ubisoft może sobie gadać co chce, Prince of Persia mam na kartridżu i tak długo jak będzie istniał na świecie Switch, który mi tę grę uruchomi, tak długo będę w nią grał. A jak nie będzie już działającego Switcha, to odpalę sobie kopię zapasową na emulatorze i niech mnie pan Ubi pocałuje poniżej pleców. Rozumiem, że świat idzie do przodu, cyfrowa dystrybucja może być wygodniejsza, tylko odbiera nam bardzo dużo doświadczenia związanego z graniem i przede wszystkim poczucie własności. Dla mnie nieodłączną częścią grania jest droga do sklepu, paczkomatu po grę. To jest coś, czego żadna cyfrowa kopia mi nie da. Nie da mi też kolekcji gier na półce, ilekroć wchodzę do pokoju, w którym trzymam kolekcję gier, planszówek, komiksów, pism growych i tak dalej i książek, tyle razy cieszę się, że jestem częścią popkultury w tradycyjnym wydaniu. Nie zrozumie tego ten, kto nigdy tego nie doświadczył. Żadna kolekcja cyfrowa ani subskrypcja tego nie zastąpi.
Tak, ale trochę nie wiem, jaką gra na PC-cie, bo się teraz nie da nie mieć konta, nawet jak sobie kupisz
nie gra
grę.
W nowe gry?
Chyba, że tak. Ale no. Nie da się, bo kupujesz pudełko, w którym masz ciąg cyfr, które przepisujesz i musisz mieć konto.
Wygląda mi się, wydaje mi się, że skoro jest fanem pudełek, to w nowości gra na Switchu, na innych konsolach.
Ja trochę też z drugiej strony powiem, że to tak zabrzmiało jak ci ten, w latach 80. to się grało w piłkę, a nie siedziało przed komputerami.
Nie. Po prostu fan pudełeczek, bardzo dobrze. Dziękujemy za komentarz, dziękujemy wszystkim za komentarze. Pamiętajcie, że.
Wyraźnie trzeba mówić.
Pamiętajcie, tak. Że zostawcie komentarz, zostawcie odpowiedź na nasze pytanie pod tym odcinkiem, czyli jaka gra z Developer Direct od Xboxa i Microsoftu była dla was najciekawsza na tym pokazie? Czy to był Indiana Jones, czy Avowed może, czy coś innego?
A no. To był 585 odcinek GNM Plus i razem z wami byli
Paweł Stachyra
oraz
youtube.com/Zdanowicz
i Mateusz Świdut. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!